ekspres Londyn-Hogwart ze swoją lśniącą czerwoną lokomotywą stał już przy peronie. W obłokach pary wyrzucanej z komina liczni uczniowie Hogwartu i odprowadzające ich rodzice wyglądali jak mroczne widma. Świstoświnka rozgadała się jak szalona, słysząc we mgle pochukiwanie mnóstwa sów. Harry, Ron i Hermiona zaczęli szukać sobie miejsc i wkrótce wpychali już kufry do przedziału w połowie pociągu. Potem wrócili na peron, żeby się pożegnać z panią Weasley, Billem i Charlim. Może zobaczymy się wcześniej niż sądzicie, rzekł Charlie, szczerząc zęby, gdy już uściskał Ginny. Dlaczego? Zapytał żywo Fred. Zobaczycie. Tylko nie wspominajcie Percy'emu, że o tym mówiłem. To poufna informacja do czasu, kiedy ministerstwo uzna za stosowne ją ujawnić. Tak, w tym roku bardzo bym chciał wrócić do Hogwartu, powiedział Bill, który stał z rękami w kieszeniach i patrzył tęsknie na pociąg. Dlaczego? Zapytał niecierpliwie George. Bo to będzie bardzo ciekawy rok, odrzekł Bill, a oczy dziwnie mu pojaśniały. Może nawet znajdę trochę czasu, żeby się tam pojawić i trochę sobie popatrzyć. Popatrzeć na co? Zapytał Ron, ale w tym momencie usłyszeli gwizdek i pani Weasley zagoniła ich do przedziału. Pani Weasley, dziękujemy za pobyt w pani domu, powiedziała Hermiona, kiedy weszli do przedziału, zamknęli drzwi i wyjrzeli przez okno. Tak, dziękujemy za wszystko, pani Weasley, dodał Harry. Och, to była dla mnie wielka przyjemność, odpowiedziała pani Weasley. Zaprosiłabym was na Boże Narodzenie, ale... Cóż, myślę, że wszyscy będziecie chcieli zostać w Hogwarcie, no bo przecież... Tam jest tyle różnych... Mamo! Zawołał niecierpliwie Ron. O czym wy troje wiecie, a my nie? Myślę, że dowiecie się dziś wieczorem. Pani Weasley uśmiechnęła się. To będzie bardzo ekscytujące. Bardzo się cieszę, że zmienili zasady. Jakie zasady? Zapytali jednocześnie Harry, Ron, Fred i George. Jestem pewna, że profesor Dumbledore wszystko wam powie. A tymczasem zachowujcie się przyzwoicie. Dobrze, Fred? Przyrzekasz, George? Tłoki lokomotywy zasyczały głośno i pociąg ruszył. Powiedzcie nam, co ma być w Hogwarcie, krzyknął Fred, wychylając się przez okno. Jakie zasady zmieniają? Ale pani Weasley tylko się uśmiechnęła i pomachała im ręką. Zanim pociąg zniknął za zakrętem, ona, Bill i Charlie zdeportowali się. Harry, Ron i Hermiona wrócili do przedziału. Gęsty deszcz bębnił w okna, więc nic nie było przez nie widać. Ron otworzył swój kufer, wyciągnął kasztanową szatę wyjściową i zarzucił ją na klatkę świstoświnki, żeby zagłuszyć jej podniecone pohukiwanie. Bagman chciał nam powiedzieć, co się dzieje w Hogwarcie, powiedział ponuro, siadając obok Harry'ego. Na Mistrzostwach Świata, pamiętacie? A moja własna matka nabrała wody w usta. Bardzo jestem ciekawy. O co? Cicho! Wyszeptała nagle Hermiona, przyciskając palec do ust i wskazując w stronę sąsiedniego przedziału. Harry i Ron zamilkli, a wtedy usłyszeli znajomy, kpiący głos napływający przez otwarte drzwi. Ojciec poważnie rozważał, czy nie posłać mnie do Durmstrangu, a nie do Hogwartu. Zna tam dyrektora. A wiecie, co myśli o naszym? Dumbledore uwielbia szlamy. A w Durmstrangu nie przyjmują takiej hołoty. Ale matka nie chciała się zgodzić, żebym był tak daleko od domu. Ojciec mówi, że w Durmstrangu mają o wiele zdrowszy stosunek do czarnej magii niż w Hogwarcie. Tam się jej naucza, a nie tylko pokazuje, jak się przed nią bronić. Hermiona wstała, podeszła na palcach do drzwi i zasunęła je. Głos Malfoya ucichł. Więc on uważa, że Durmstrang bardziej by mu odpowiadał, tak? Powiedziała ze złością. Szkoda, że tam nie poszedł. Nie musielibyśmy się z nim użerać. Durmstrang to jakaś inna szkoła magii? Zapytał Harry. Tak, odpowiedziała z pogardą Hermiona. I ma okropną reputację. Według oceny stanu edukacji magicznej w Europie kładą tam duży nacisk na czarną magię. Chyba o nim słyszałem, odezwał się Ron. Gdzie to jest? W jakim kraju? Tego przecież nikt nie wie, odpowiedziała Hermiona, unosząc brwi. A dlaczego? Zapytał Harry. Między szkołami magii od dawna trwa zacięta rywalizacja. Durmstrang i Beauxbatons ukrywają swoje położenie, żeby nikt nie wykradł ich sekretów, powiedziała rzeczowym tonem Hermiona. Daj spokój, prychnął Ron, którego to rozśmieszyło. Durmstrang jest tak duży jak Hogwart. Jak sobie wyobrażasz ukrycie olbrzymiego zamku? Przecież Hogwart też jest ukryty, powiedziała Hermiona tonem, w którym brzmiało zaskoczenie. Wszyscy o tym wiedzą, a w każdym razie wszyscy, którzy przeczytali historię Hogwartu. A więc tylko ty, rzekł Ron. No i dobrze, ale może raczysz nam powiedzieć, jak się ukrywa coś takiego jak Hogwart?
To proste, za pomocą czarów. Kiedy na zamek patrzy jakiś mugol, widzi tylko rozwalone ruiny i napis nad bramą. Niebezpieczeństwo, nie wchodzić, grozi śmiercią.
Więc dla obcego Durmstrang też wygląda jak ruiny?
Być może, odpowiedziała Hermiona wzruszając ramionami. A może zabezpieczyli go zaklęciami antymugolskimi, tak jak ten stadion, na którym rozgrywano finał Mistrzostw Świata.
No, ale żeby udaremnić odnalezienie go przez czarodziejów, trzeba by go uczynić nienanoszalnym.
Możesz powtórzyć? Ojej, przecież można tak zaczarować jakiś budynek, żeby nie można go było nanieść na mapę. Nie wiedziałeś?
Skoro tak mówisz, bąknął Harry.
Ale ja myślę, że Durmstrang musi być gdzieś na dalekiej północy, powiedziała z namysłem Hermiona. Gdzieś, gdzie jest bardzo zimno, bo oni noszą takie grube, futrzane czapy.
Ach, tylko pomyślcie, powiedział Ron rozmarzonym głosem, jak łatwo byłoby zepchnąć Malfoya z jakiegoś lodowca i upozorować wypadek. Szkoda, że jego matka go lubi. W miarę jak pociąg zmierzał coraz dalej na północ, deszcz stawał się coraz gęstszy, a krople coraz większe. Niebo było tak ciemne, a okna tak zaparowane, że zapaliły się światła, choć był środek dnia. W korytarzu rozległ się grzechot wózka z przysmakami i Harry kupił dla wszystkich stertę kociołkowych piegusków. Po południu zajrzało do ich przedziału kilku kolegów, w tym Seamus Finnegan, Dean Thomas i Neville Longbottom. Pyzaty, wyjątkowo roztrzepany chłopiec, wychowywany przez swoją bardzo groźną babcię, również czarownicę. Seamus wciąż miał przypiętą do bluzy irlandzką rozetkę. Jej czary wyraźnie osłabły, nadal popiskiwała. Troy, Mallet, Moran, ale już o wiele słabiej i jakby miała zadyszkę. Po jakichś dwóch kwadransach Hermiona, znudzona niekończącymi się dyskusjami o Quidditchu, zagłębiła się w standardowej księdze zaklęć czwarty stopień i zaczęła się uczyć zaklęcia przywołującego. Neville przysłuchiwał się z zazdrością opowieściom o meczu finałowym. Babcia nie chciała pójść, powiedział ze smutkiem. Nie kupiła biletów. Ale to musiał być wspaniały mecz. Był wspaniały, rzekł Ron. Popatrz na to, Neville. Pogrzebał w swoim kufrze i wyciągnął miniaturową figurkę Wiktora Kruma. Ojej! Neville'a aż zatkało z zazdrości, kiedy Ron wetknął mu Kruma w pulchną dłoń. Widzieliśmy go żywego. I to z bliska, powiedział Ron. Byliśmy w loży honorowej.
Po raz pierwszy i ostatni w życiu, Weasley.
W drzwiach pojawił się Draco Malfoy. Za nim stali rzecz jasna jego dwaj goryle. Crabbe i Goyle. Wielkie, zbirowate osiłki. Obaj podrośli przez lato przynajmniej o stopę. Najwyraźniej podsłuchali ich rozmowę przez drzwi przedziału, które Dean i Seamus zostawili otwarte.
Nie przypominam sobie, żebyśmy cię zapraszali, Malfoy, wycedził Harry. Weasley, a co to takiego?
Zapytał Malfoy, wskazując na klatkę świstoświnki. Zwisał z niej rękaw wyjściowej szaty Rona, kołysząc się wraz z chybotaniem pociągu. Poszarzała koronka rzucała się w oczy. Ron poderwał się, by schować szatę, ale Malfoy był szybszy. Chwycił za rękaw i pociągnął.
Zobaczcie, powiedział uradowany, pokazując szatę swoim gorylom. Weasley, chyba nie zamierzasz tego nosić, co? No wiesz, to było bardzo modne, gdzieś w 1890 roku. Wypchaj się krowim łajnem, krzyknął Ron z twarzą koloru swojej wyjściowej szaty. Wyrwał ją Malfoyowi, który ryknął drwiącym śmiechem. Crabbe i Goyle parsknęli głupkowato.
To co, Weasley, zamierzasz wziąć udział? Chcesz spróbować? Myślisz, że może ci się uda przysporzyć odrobinę sławy rodowemu nazwisku?
No i w grę wchodzą pieniądze, chyba wiesz. Jakbyś zwyciężył, mógłbyś sobie wreszcie sprawić jakieś przyzwoite ciuchy. O czym ty mówisz? Warknął Ron.
Zamierzasz się zgłosić? Powtórzył Malfoy. Założę się, że i ty, Potter, ty nigdy nie przegapisz najmniejszej szansy, żeby się wszystkim pokazać, co?
Malfoy, albo nam wyjaśnisz, o czym pleciesz, albo wynoś się stąd, odezwała się Hermiona znad standardowej księgi zaklęć, czwarty stopień. Na bladej twarzy Malfoya pojawił się triumfalny uśmiech.
To wy naprawdę o niczym nie wiecie? Zapytał uradowany. Weasley, masz w ministerstwie ojca i brata i nic nie wiesz? Bo mój ojciec powiedział mi o tym już dawno. Dowiedział się od Korneliusza Knota.
No tak, ale mój ojciec zawsze przyjaźnił się z czołowymi osobistościami w ministerstwie. Może twój ma jeszcze zbyt niską pozycję, by o tym wiedzieć. Pewnie w jego obecności nie rozmawiają o ważnych sprawach. Zaśmiał się ponownie, skinął na Crabbe i Goyle'a i cała trójka zniknęła.
Ron zerwał się na nogi i zatrzasnął za nimi drzwi z taką siłą, że szyba rozleciała się w kawałki. Ron, powiedziała z wyrzutem Hermiona, wyciągając różdżkę. Mruknęła reparo, a kawałki szkła połączyły się w szybę, która natychmiast wróciła na swoje miejsce w drzwiach. Więc wygląda na to, że on wie wszystko, a my nic, warknął Ron.
Ojciec zawsze przyjaźnił się z czołowymi osobistościami w ministerstwie.
Tata mógłby już dawno awansować, ale nie chce. Po prostu lubi swoją pracę.
Ależ to oczywiste, Ron, powiedziała spokojnie Hermiona. Nie daj się wyprowadzić z równowagi Malfoyowi.
Jemu?
Wyprowadzić się z równowagi?
Daj spokój, prychnął Ron,
porywając kociołkowego pieguska i miażdżąc go w dłoni. Podły nastrój nie opuścił Rona aż do końca podróży. Prawie się nie odzywał, gdy przebierali się w szkolne szaty i wciąż był wściekły, kiedy pociąg w końcu zwolnił i zatrzymał się na ciemnej jak grobowiec stacji Hogsmeade. Kiedy drzwi przedziałów pootwierały się z trzaskiem, gdzieś wysoko przetoczył się grzmot. Hermiona zawinęła krzywo łapa w swój płaszcz, a Ron pozostawił swoją szatę wyjściową na klatce świstoświnki. Opuścili wagon, pochylając nisko głowę i mrużąc oczy w ulewnym deszczu. Lało tak strasznie, jakby im nad głowami nieustannie wylewano kubełki lodowatej wody.
— Hej, Hagrid!
— ryknął Harry na widok olbrzymiej postaci na końcu peronu.
— Porząsiu, Harry! — odkrzyknął Hagrid, machając ręką. — Zobaczymy się na uczcie, jeśli się nie potopimy.
Zgodnie z tradycją, pierwszoroczniacy byli przewożeni do Hogwartu przez jezioro łódkami, a przeprawą kierował Hagrid.
— Och! Nie wyobrażam sobie przepłynięcia jeziora w taką pogodę, powiedziała Hermiona, wzdrygając się, kiedy szli powoli peronem razem z całym tłumem uczniów.
Przed stacją czekała na nich setka powozów bez koni. Harry, Ron, Hermiona i Neville wleźli z ulgą do jednego z nich. Drzwiczki zatrzasnęły się z hukiem i w chwilę później długi sznur pojazdów potoczył się chwiejnie po rozmokłej drodze, zmierzając ku zamkowi Hogwart.